Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
I zgodnie z planem generał Bogusław Samol, były dowódca Korpusu Północno-Wschodniego NATO, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak pan ocenia sytuację wojsk ukraińskich w tym tysięcznym dniu pełnoskalowej agresji rosyjskiej na Ukrainę?
Przede wszystkim chciałbym pogratulować dowództwu ukraińskiemu, oficerom, podoficerom i żołnierzom, że skutecznie powstrzymują inwazję rosyjską od 2 lat. Nie dali się pokonać, a przede wszystkim starali się też podejmować różne działania kontrofensywne wobec Rosjan, chociaż z różnym powodzeniem. No, możemy powiedzieć, że operacja, która została przeprowadzona na obszarze dystryktu, czy przepraszam, obwodu kurskiego, powiodła się, ale zadaję sobie często pytanie, jakie rezultaty, pozytywne rezultaty zostaną jakby dostarczone przez tę operację dla prezydenta Zełenskiego, w ogóle dla Zachodu, w negocjacjach z Rosją, jeżeli takie negocjacje by nastąpiły. Natomiast sytuacja jest bardzo trudna z powodu tego, że Rosjanie dalej atakują w Donbasie, co nazywam ślamazarną operacją zaczepną, która krok po kroku, kilometr po kilometrze powoduje utratę terytorium ukraińskiego na rzecz Rosji. A więc tutaj Putin chce i dowódcy chcą zrealizować poprzez swoją strategię zadania postawione przez Putina, więc tutaj jako cele polityczne opanowanie wszystkich obwodów, które były objęte 2 lata temu przede wszystkim tak zwanymi wyborami, które na mocy których zostały weszły na mocy decyzji rosyjskiej w skład państwa rosyjskiego, to według Rosjan. Natomiast sytuacja jest bardzo trudna z różnego powodu, chociażby z tego powodu, że Rosjanie mimo poniesionych strat 2 lata temu, a na początku wojny, powoli odbudowują swój potencjał militarny, mają pomoc swoich sojuszników Chin i Korei Północnej, a w tym Iranu, które te państwa dostarczają środków uderzeniowych, przede wszystkim dronów, rakiet balistycznych, jak również amunicji artyleryjskiej. A ostatnio mamy od kilku tygodni informację o zaangażowaniu wojsk Korei Północnej tutaj w obwodzie kurskim. W związku z tym sytuacja jest bardzo ciężka, no i musimy też zobaczyć, jakie będą reakcje rządu amerykańskiego, nowego prezydenta elekta, po tym jak obejmie władzę, bo dzisiaj różne mamy spekulacje na temat pomocy czy roli Stanów Zjednoczonych w zakończonym tym konflikcie, ale to jeszcze dopiero są przed nami dyskusje. I to, co będzie się działo, zobaczymy, jakim skutkiem będzie to dla Ukrainy.
Pan generał nazwał to, co robią Rosjanie, ślamazarną operacją zaczepną, a nie ofensywą. Czy to jest przypadek?
Zaczepna operacja, zaczepna czy ofensywna, jest to ten sam charakter. Po prostu powoduje te dwa terminy są pochodne, znaczy są podobne do siebie i one zakładają prowadzenie natarcia. No, w celu pobicia przeciwnika, opanowania terenów, które zostały zaplanowane przez dowódców, ale też wskazane przez polityków, ja mówię o szczeblu strategicznym, które mają osiągnąć cele, między innymi jednym z celów politycznych Rosji, trzeba przypomnieć sobie, było podporządkowanie Ukrainy ostatnio, o 2 lata temu po klęsce, a więc latem Putin określił, jakby zmniejszył cele polityczne dla siebie, a więc opanowanie Donbasu i z tego powodu Rosjanie wypracowali strategię, biorąc pod uwagę silne działania czy silną obronę Ukrainy. Więc w związku z tym ustalili strategię powolnego zdobywania terytorium i wykonywania uderzeń lotniczych na całą głębokość terytorium państwa rosyjskiego. I drugi składnik strategii jest to właśnie ta operacja, jak to nazwamy, ślamazarna, zaczepna czy ofensywna w Donbasie, która ma na celu opanowanie tego obszaru, a tym samym spełnienie warunków politycznych, które określił dla dowódców wojskowych prezydent Putin.
A co może zmienić ta możliwość ostrzelania terytorium rosyjskiego w tej wojnie, ta możliwość, którą dał prezydent Biden?
Jest to pomoc spóźniona. Jeśli pan redaktor pamięta, ja nawet na antenie państwa radia często powtarzałem nie tyle przysłowie, co moje powiedzenie było, że Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone, zasilają Ukrainę w ten sposób, że dają tak dużo, tak mało, dają tyle, żeby Ukraina nie umarła, ale za mało, żeby przetrwała. I to jest robione w ten sposób do tej pory. No, odnośnie użycia rakiet Atakamsów, a więc HIMARSów, wyrzutni, które Ukraina posiada, jak to media podają, w ilości około 20 też, i też Ukraina posiada jeszcze innego typu wyrzutnie dostarczone przez Wielką Brytanię i Francję, to jest pytanie, jak, i to co zadał pan redaktor, jak mocno użycie tych systemów przeciwko Ukrainie, przeciwko Rosji, przepraszam, wpłynie na przebieg operacji wojennej, bo nie sądzę, że mamy jakieś tam perspektywy zakończenia wojny. Przede wszystkim też trzeba patrzeć ponownie pod kątem ograniczeń, jakie Amerykanie wykazali wobec Ukraińców, a więc mogą tylko ostrzeliwać cele w obwodzie kurskim, a więc tam, gdzie w tej chwili są Ukraińcy na terytorium państwa rosyjskiego i odpierają ataki Rosjan, które starają się wyprzeć Ukraińców z tego obwodu. Natomiast co jest ważne tutaj, na pewno ulży to wojskom ukraińskim ze względu na to, że cele rosyjskie rażone na głębokość do 300 kilometrów, to mogą być takie jak bazy logistyczne, systemy dowodzenia, systemy naprowadzenia rakiet, systemy rozpoznawcze. W związku z tym też Ukraińcy, mam nadzieję, że przez ten okres 2 lat dokładnie spenetrowali pod kątem wywiadowczym miejsca rozmieszczenia różnego rodzaju elementów wojskowych, o których wspomniałem. Ale też tymi rakietami, systemami będzie dezorganizowana logistyka, nie tylko tutaj dla wojska, ale również dla środowiska, dla Rosjan. Mówię o życiu, o społeczeństwie, dlatego że będą na pewno niszczone i rafinerie, składy paliw, czy nawet centra logistyczne, chociażby żywność, po to, żeby w jakiś sposób podłamywać morale Rosjan. W związku z tym na pewno będzie miało to wpływ w jakiś tam sposób na operacje wojenne. Ale teraz zadajemy sobie pytanie, iloma środkami, przede wszystkim rakietami, bo oprócz tych wyrzutni to trzeba mieć odpowiednią ilość rakiet, aby wykonywać uderzenia na cele. Na lotnisko systemem Atakams, używając tego systemu, trzeba uderzyć kilkunastoma rakietami, żeby go totalnie sparaliżować i włączyć z operacji. No jeżeli to są mniejsze składy, to być może 2-3 rakiety wystarczy, żeby ten spowodować wielkie straty, a nawet pożary w obiekcie, ja mówię o obiekcie logistycznym. Jedno uderzenie Atakamsa albo 2 rakiet może sparaliżować stanowisko dowodzenia na przykład dywizji czy armii. Ale to wszystko, jak powiedziałem przed chwilą, zależy od jakby skuteczności rozpoznania strategicznego i operacyjnego, a więc przez stronę ukraińską. No i oczywiście ilości rakiet. Ale też trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie będą starali się niszczyć te systemy rakietowe, kiedy one zostaną użyte. No w tej chwili na pewno czekają w ukryciu na użycie i takich zadań szczególnych nie wykonują. Natomiast kiedy zaczną być aktywne, będą też namieszane i tutaj Ukraińcy muszą spowodować taką ochronę i system zabezpieczenia, aby te systemy rakietowe przetrwały, jak również składy amunicji. No ale też ostatnie już takie dla mnie sobie zadaję pytanie, czy te rakiety już Atakamsy są na terytorium Ukrainy? To zobaczymy w perspektywie kilkunastu dni, bo powinniśmy to jakby zobaczyć szczególnie tutaj media, które będą świadkami tych wydarzeń.
A jak pan generał odebrał oświadczenie Putina, że użycie tych rakiet oznacza właściwie włączenie się NATO do wojny?
To jest kolejny, wojna informacyjna i wypowiedzi Putina są częścią wojny informacyjnej, aby paraliżować możliwość zmniejszać możliwość podejmowania decyzji przez państwa zachodnie w zakresie udzielenia pomocy. Przypomnijmy, co prawda to nie jest ten sam wymiar broni jądrowa czy Atakamsy, o których dzisiaj rozmawiamy. Natomiast trzeba też przypomnieć sobie, że kiedy rozpoczęła się wojna, a Ukraińcy rozpoczynali działania ofensywne, Putin groził użyciem broni jądrowej, szczególnie tutaj na terenie obwodu ługańskiego, gdzie Ukraińcy przez pewien czas mieli powodzenie. Też pamiętamy, że jeżeli w obronie Ukraińcy prowadzili silną obronę miasta, a więc tutaj też media Rosjanie przekazywały media, że jest groźba użycia broni jądrowej, co ja to dementowałem, dlatego że też nasi emerytowani oficerowie, którzy występowali na antenie czy przed kamerami różnych stacji telewizyjnych, internetowych, jakby potwierdzali tę narrację rosyjską, zwłaszcza społeczeństwo polskie, i tutaj było poważne zagrożenie, jeżeli chodzi o Polskę, że Polacy zaczęli poważnie myśleć, że ta wojna jądrowa może nastąpić. Na szczęście to nie nastąpiło i nie nastąpi. Kolejny punkt. Broń jądrowa zgodnie z doktryną rosyjską może być używana w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Takie zapisane w strategiach czy doktrynach rosyjskich. No i popatrzmy, co się stało kilka miesięcy temu, kiedy Ukraińcy wykonali uderzenie na obwód kurski, weszli na terytorium państwa rosyjskiego. Można wtedy oceniać, że następuje zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Rosji. Putin tych środków rakietowych czy broni jądrowej nie użył.
Dzień dobry. To wyjdziemy niedługo. Dzięki.
I trudno przewidzieć przede wszystkim opad promieniotwórczy, a więc tutaj po wybuchu tworzą się chmury z środkami promieniotwórczymi. Mamy doświadczenia z wybuchu jądrowego w Czernobylu, kiedy chmura opadu radioaktywnego zaczęła się przemieszczać w kierunku Moskwy i co Rosjanie, tutaj nie do końca była też opinia publiczna światowo poinformowana, musieli czynić, aby się udało przeprowadzić bezpiecznie święto na Placu Czerwonym, bo przypominam, przed 1 maja. I Putin i Rosjanie sobie, strategzy rosyjscy doskonale sobie zdają sprawę, że użycie broni może spowodować w stosunku Ukrainy konsekwencje również w stosunku...
No, ale jest nie tylko...
Nie, teraz nie.
Atomowe. Rosjanie mają rakiety i być może mają ich więcej niż Ukraińcy.
To na pewno, bo jesteśmy świadkami ostrzeliwania obiektów, przede wszystkim elementów infrastruktury krytycznej na terenie całego państwa ukraińskiego, nawet przy granicy z Polską. To było przedwczoraj, takie uderzenia zostały wykonane. Nawet informacje w mediach są, to sami Ukraińcy podają również, wywiad amerykański, że jest duża ilość uderzeń, szczególnie w nocy, po to, żeby paraliżować społeczeństwo ukraińskie, paraliżować system zaopatrywania w energię, ale i nie tylko. Więc tutaj mówiąc, zmniejszać potencjał prowadzenia działań obronnych przez Ukrainę. Tutaj chciałbym zaznaczyć jeden punkt, często zapominamy, bo jak rozmawiamy o działaniach wojennych, to zawsze skupiamy się na działaniu sił zbrojnych, a więc operacjach wojskowych, nawet tutaj w środowisku cywilnym, szczególnie państwo dziennikarze to odczytuję po waszych informacjach. Trzeba pamiętać o tym, że wojnę prowadzą państwa. A więc Ukraina i Rosja. I Rosja też wykonuje swoje działania nie tylko poprzez użycie swoich sił zbrojnych, a więc tych uderzeń lotniczych, ale również poprzez działania dyplomatyczne, wywiadowcze, jeszcze inne. I tutaj jesteśmy świadkami jakby tej wojny, która była w okresie pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej, bo często zapomnieliśmy o tym, w jaki sposób wojny były prowadzone i cały czas skupialiśmy się, bazując na wiadomości z Afganistanu, że to armia wszystkie sprawy załatwia, armia wszystkich rzeczy nie załatwi, tak jak to w tym momencie parę minut temu powiedziałam na temat użycia tych systemów ATACMS. Oczywiście jeszcze raz podkreślać, te systemy poulżą Ukraińcom, być może będą paraliżować też działania ofensywne, tą operację ślamazarną, jak ją nazwałem, rosyjską, w zakresie jakby wyłupywania metr po metrze terytorium państwa ukraińskiego na rzecz Rosji, powodując straty w wojskach ukraińskich. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że tak jak pan powiedział o tych rakietach, Rosjanie posiadali, posiadają. Mało tego, okazuje się, że przemysł nie miał możliwości dostarczenia wystarczającej ilości tych rakiet do uderzeń na terytorium całego państwa ukraińskiego. W związku z tym zwrócili się o pomoc, to wsparcie do Chin i Korei Północnej. Te państwa dostarczają nie tylko amunicję, a Korea żołnierzy, ale również tak już praktycznie ponad rok czasu dostarczają rakiety balistyczne, samoloty bezpilotowe. Ja tutaj też chcę dodać o roli Iranu, który co prawda nie jest związany ze trwałym sojuszem w jakiś sposób, a na pewno tajne porozumienia między Rosją a Iranem są, że Iran dostarcza uzbrojenia dla Rosji. Mówimy tutaj o systemach dalekiego uderzenia.
Panie generale, to na koniec dwa pytania. Po pierwsze, pan generał uważa, bo taki wniosek z tego, co pan generał mówi, można wyciągnąć, że wojska Putina nie są w stanie i nie będą chciały rozszerzyć tego konfliktu na inne kraje, na kraje NATO.
Na razie. Ja mówię o tym czasie, kiedy prowadzą wojnę na Ukrainie. Trzeba pamiętać o tym. Jeszcze raz to powtórzę po raz kolejny. Tego nie dostrzegamy, bo zapominamy, co było 2 lata temu. Rosjanie ponieśli ciężkie straty w wojskach lądowych, ale też i w lotnictwie poprzez błędy założenia strategii, jaką przyjęli to uderzenie na Ukrainę i całe szczęście dla Zachodu. I nie tylko dla Ukrainy, ale też i dla krajów bałtyckich i Polski. Kiedy straci się kilka tysięcy czołgów, przemysł rosyjski był częściowo sprywatyzowany i nie był nowoczesnie kierowany i jakby zarządzany. Dlatego też tak przypatrywaliśmy się w tamtym czasie eksportowi broni rosyjskiej. Ona nie była wielka w porównaniu tego, co robią Stany Zjednoczone. Ale co rok, dwa lata, półtora roku temu Putin zrobił, znacjonalizował zakłady. Przestawił ich na produkcję zbrojeniową, uruchomił mobilizację. Tutaj byliśmy świadkami gorących dyskusji, w jaki sposób ta mobilizacja w Rosji przebiega. Niemniej jednak na pewno jednostki, dywizje, armie, które poniosły ciężkie straty na początku konfliktu zbrojnego, są odtwarzane. W tej chwili trwa szkolenie. Trzeba pamiętać o tym, że wyszkolenie kadr oficerskich, często o tym mówię, a mianowicie dowódcy plutonów, dowódcy kompanii, nawet dowódcy batalionu, które ponieśli najcięższe straty w stanach osobowych Rosjanie, dlatego że to byli żołnierze na pierwszej linii. Trzeba 2, 4, 5, 6 lat w kolejności, jak roczniki szkół oficerskich są promowane, na to, aby ich wyszkolić na stanowiska dowódców plutonów, dowódców kompanii, przygotować dowódców batalionów, pomijając już fakt konieczności zgrywania tych jednostek. Także jeszcze około 2-3 lat, biorąc pod uwagę rok temu, jak zaczął się proces, może trochę dłużej. No różne są opinie na ten temat przez różnych generałów amerykańskich, brytyjskich, francuskich, niemieckich, fińskich, szwedzkich. No ja się podłączam w ten sposób, że jestem bardzo ostrożny, ale też znając system szkolenia rosyjskiego, ten system szkolenia od strzela strategicznego do poziomu taktycznego niewiele zmienił, to są tradycje rosyjskie. A więc krótko mówiąc, tak na dobrą sprawę, od roku czasu jednostki wojskowe rosyjskie, które zostały uzupełnione po wyniku przeprowadzonej mobilizacji, sprzęt napływa. No teraz nie mamy informacji.
Czyli mamy 2-3 lata spokoju.
Mi się wydaje, że dłużej. Trochę dłużej.
Nawet trochę to dłużej. To panie generale, krótka odpowiedź. Czy Ukraina ma jeszcze szansę na to, żeby zwyciężyć w tej wojnie?
Ukraina walczy o przetrwanie, a nie o zwycięstwo. No możemy powiedzieć dla naszego społeczeństwa, że to będzie zwycięstwo Ukrainy, jeżeli ona przetrwa. Ale na pewno nie przetrwa w tych granicach sprzed 2014 roku. Jeżeli przetrwa, bo tak może być, że państwa zachodnie, szczególnie Stany Zjednoczone, wymuszą na władzach ukraińskich zgodę na warunki rosyjskie. Ale to z drugiej strony nie jest to do końca, nie przekonuje mnie, dlatego że to byłaby w pewnym sensie kapitulacja Stanów Zjednoczonych, bo Putin krótko, jednoznacznie określił swoje warunki. Często te warunki już nie będę powtarzał, bo są słuchaczom znane. W związku z tym, jeżeli te warunki by zostały spełnione na rzecz Rosji, no tutaj będzie porażka dyplomatyczna, też wizerunkowa nowych władz amerykańskich i jak również Zachodu, chociaż Zachód mi się wydaje do tego większej wagi nie przywiązuje. W związku z tym też obawiam się, że ta wojna będzie jeszcze długo trwała i teraz kiedy się zakończy, będzie to zależało przede wszystkim od wytrwałości Ukrainy, od morale narodu ukraińskiego, ale przede wszystkim od zakresu pomocy. To nie może być pomoc kropelkowa na zasadzie za dużo, żeby umrzeć, za mało, żeby przeżyć. To musi być zdecydowane wsparcie materialne z Ukrainy środkami bojowymi i wyrażeniem.
Ale i Zachód jest też już wyczerpany i ekonomicznie, i chyba gospodarczo. Tylko Stany Zjednoczone są w stanie jeszcze pomagać Ukrainie. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Generał Bogusław Samol był gościem Poranka w net. Jest godzina 7:50.